Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef lubuskiego sejmiku, szef klubu Platformy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyjmuje pan, bierze pan pod uwagę taką możliwość, że tracicie władzę w sejmiku i w zarządzie województwa?
Wie pan co, trudno mi to tak do tego podchodzić, bo krótko to powiem, to by było bez sensu. Tu szef naszych struktur regionalnych, pan senator Sługocki, wypowiadając się powiedział, no tak jest nasze zdanie. Jest czas, by kontynuować tę koalicję, która sprawdziła się w minionej kadencji. Jest tylko kwestia, spojrzenia na ilości głosów, które poszczególne ugrupowania zdobyły, ułożenia nieco na nowo, podobnie jak było do tej pory. Wie pan co, zawsze trzeba brać pod uwagę siłę głosów. W tym momencie Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska, musiałaby wziąć większą odpowiedzialność z uwagi na to, że dysponuje zdecydowanie większą ilością głosów niż dwaj potencjalni inni, czyli PSL i SLD, głosami. Więc myślę, to jest bardziej kwestia takiej rozmowy technicznej.
Które razem
technicznej.
Mają 6, tak?
Tak. I nasze 11 powoduje, że jest to spokojna 17 osób, spokojna większość. I nie bawimy się wtedy właśnie w przepychanki kto z kim, tylko przystępujemy do pracy.
To dlaczego ta zabawa w przepychankę kto z kim trwa? Mimo że, jak pan mówi, macie
Panie redaktorze, cofnijmy się 4 lata wstecz i jeszcze kolejne 4 lata. Zawsze po wyborach jest ten moment, kiedy, jak to się mówi, każdy chce rozmawiać z każdym. Są różne pomysły. Trzeba wybrać rozwiązanie optymalne. Mhm. A w tym roku mamy więcej na to czasu. Bo wiedzmy, że kadencja sejmiku kończy się dopiero, bodaj 16. Najbliższy sejmik jest zaplanowany, pierwszy sejmik inaugurujący działalność, zaplanowany jest 22, więc to powoduje, że jest nieco więcej czasu na takie właśnie spekulacje, rozmowy. Ja myślę, że zwycięży rozsądek.
Rozsądek PSL-u?
Rozsądek koalicjantów. Jeżeli tę minioną kadencję podsumowujemy jako dobrą, były trudne momenty też przecież tej kadencji. To jest oczywiste, jak to z biegiem lat się dzieje. Te kryzysy, które występowały, bo były, dało się pokonać, więc jesteśmy jakby sprawdzeni w sytuacjach i takich normalnych, i trudniejszych. Dlatego mówię koalicja rozsądku, bo nie widzę powodów, żeby było inaczej.
Platforma powinna mocniej podzielić się władzą, czy odpowiednio do ilości radnych?
Wie pan co, dla mnie nie przekonują liczby. Wyjściem do wszelkich rozmów to musi być pewien jakby parytet wynikający z ilości głosów. Fakt, PSL ma mniej głosów niż dysponował w tej kadencji, która się kończy. Ale to nie oznacza, że tu ktoś chciałby, nie wiem, ciąć, prawda, tę strefę wpływów, którą miał PSL. Myślę, że to jest kwestia pewnego innego rozłożenia akcentów i do przodu, panie redaktorze.
A przykład Dolnego Śląska nie zapala takiej lampki nad głową, że tam PSL może się dogadać?
Panie redaktorze, wszyscy wiemy, iż głównym założeniem politycznym PiS-u, co jest oczywiste dla mnie, jest zdobycie władzy w jak największej ilości województw.
Po to idzie się do polityki.
Przy czym moja obawa wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że PiS, powszechnie wiemy, nie jest partią prosamorządową. Więc mnie zależy też na obronie samorządności. To my tu na miejscu mamy decydować. Państwo, nasi wyborcy, słuchacze, rozliczajcie nas z imienia i nazwiska konkretnych radnych za to, co się tutaj dzieje, a nie kogoś zza biurka w Warszawie. Więc jestem za samorządnością i jestem za tym, żeby nie poszerzała się strefa wpływów PiS-u, uczciwie to mówię, z uwagi na to, że boję się o samorządność.
I nawet jesteście w stanie oddać fotel marszałka komuś z PSL-u?
Oj, to jakiś horrendalny pomysł chyba, panie redaktorze. Nie,
w Warszawie trwają rozmowy między PiS-em a PSL-em i także bezpartyjnymi samorządowcami. Tam Łukasz Mejza mówił, że w grę wchodzi także rozmowa o kopalni w Gorzowie, więc takie kwestie też tutaj grają rolę.
To znaczy już kopalnie to może zostawmy, wie pan, bo nie opowiadajmy bajek może słuchaczom, ale
Platforma też mówiła o kopalni.
Ale jesteśmy za, no panie rektorze, co do kopalni, Sejmik zrobił wszystko, co jest tylko możliwe z naszej strony, od debat, które odbyliśmy z wszystkimi możliwymi osobami, które w tej sprawie są decyzyjne, przyjęliśmy odpowiednie stanowiska, ale powiedzmy sobie wyraźnie, to jest decyzje rządowe i tylko i wyłącznie na poziomie rządu mogą zapadać. Co do rozmów prowadzonych w Warszawie, no oczywiście Platforma Obywatelska i nasz zarząd krajowy i nasz szef prowadzą rozmowy z szefami tych ugrupowań potencjalnie koalicyjnych. Czasami właśnie można to, jak to się mówi, układać, czy próbować domawiać się w skali całego kraju, nie tylko jednego województwa.
A jak te rozmowy, dogadywanie się, powiedzmy w cudzysłowie, wpływa na relacje radnych w sejmiku, w koalicji?
To znaczy, wie pan co, no ja nie mam z tym problemu. Współpracowaliśmy nieźle, mając czasem różne zdania na pewne tematy, ale wtedy spotyka się cały klub, jeden, drugi, trzeci, na wspólnym spotkaniu. Przegadujemy daną sprawę, no i próbujemy wyciągnąć z tego jakieś jednolite stanowisko możliwe do przyjęcia dla wszystkich partnerów.
Podsumowywał pan ostatnią kadencję, mijającą kadencję sejmiku i zarządu?
Podsumowywałem swoją działalność na moim profilu na Facebooku, można wejść, dokładnie przeczytać. Jestem z tego zadowolony. Jestem zadowolony w ogóle z rezultatów wykorzystywania środków unijnych, z remontów, modernizacji, które się dzieją w placówkach wojewódzkich, bo cały czas, powiedzmy, mówimy o sferze wojewódzkiej.
Oczywiście, oczywiście.
Więc jestem za tym, żeby to kontynuować, a wspomniał pan, panie redaktorze, o marszałku województwa. Osoba, która do tej pory prowadziła, szefowała zarządowi województwa, która ma świetne osiągnięcia i która otrzymała najlepszy wynik w województwie.
Ponad 20 tysięcy, to jest dokładnie bardzo mocny.
No myślę, że jest naturalnym kandydatem i przeciwko takiemu kandydatowi, może nie przeciwko, tylko obok takiego kandydata, gdyby miał się pojawić ktoś inny, no trzeba by było na stół położyć konkretne dokonania, konkretne możliwości.
Na przykład Jolanta Fedak?
Proszę?
Na przykład Jolanta Fedak?
No bardzo proszę, więc wtedy dokonajmy pewnego bilansu dokonań, możliwości i myślę, że w sposób taki obiektywny i rzetelny bardzo łatwo można to zrobić.
A jakie wyzwania stoją przed nowym sejmikiem i przed nowym zarządem województwa?
Panie redaktorze, nie wiem, czy ktoś tutaj odnotował. Dosłownie 2 dni temu zarząd podjął bardzo ważną decyzję o środkach na nasze instytucje kulturalne. W teatrze naszym gorzowskim to jest kwota 6,5 miliona złotych. Dzięki temu można będzie dokończyć remont. Trudna rzecz do zrobienia, bo to jest wnętrze sali. Pan dyrektor Tomaszewicz jest przygotowany do takiego remontu. Czekaliśmy na to. Jest to. Również nastąpi duża inwestycja w muzeum naszym gorzowskim, mianowicie kompleksowy remont Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Świetne miejsce, wymagające właśnie sporych nakładów i te nakłady się pojawiły. Więc mówię tu o placówkach wojewódzkich. To, co już w tej chwili się, proszę zauważyć, nie zostało to ogłoszone przed wyborami. My po prostu robimy swoje. Wybory się skończyły, a praca musi trwać. I jedno tylko zdanie. I panie redaktorze, strategia województwa, rozwoju województwa lubuskiego, miejsce Gorzowa, miejsce okolicznych gmin, miejsce północy na mapie naszego całego województwa. To są zadania na najbliższy czas.
A jeśli chodzi na przykład o połączenia kolejowe ze światem, bo to też gdzieś się przewija w przeróżnych strategiach. Czytał pan ostatnie doniesienia PKP Intercity, jeśli chodzi o nowy rozkład od 9 grudnia?
Wie pan co, że nie zapoznałem się z tym rozkładem. Powiem szczerze, że czekając na dokończenie remontu estakady i dalej jeszcze całej trasy na krzyż, no jest to zasadnicze utrudnienie, żeby dobrze zorganizować komunikację.
No to jest utrudnienie.
Ale wie pan, przy okazji powiem tutaj dla gorzowian, który szczególnie studentów, którzy dojeżdżają do Poznania, później przyjeżdżają tu do Gorzowa, musimy, ja już kilkakrotnie ten temat podejmowałem, zwiększyć pojemność pociągów, które jeżdżą, czy będą jeździły i będą jeździły do Poznania i z Poznania do Gorzowa, szczególnie w weekendy i w poniedziałki. Wiem, że tam jest tłok, wiem, że się nie mieszczą wszyscy podróżni. O, to są takie realne problemy, które jak najszybciej musimy rozwiązać, bo to dotyczy nas.
Realne problemy, okej. Pełna zgoda, natomiast nowy pociąg do Berlina, Wiednia, Budapesztu, nowe połączenie do Warszawy, to nie z Gorzowa, a z Zielonej Góry.
No bo dobrze, wie pan, no, z Gorzowa w tej chwili trudno, żeby jakiekolwiek połączenia się odbywały. Właśnie cały remont, który toczy się tutaj na liniach Gorzowa, zmierza do tego, żeby umożliwić nam szybkie poruszanie się po tych torach. No nie dziwię się, że jak to dzisiaj nie działa, jak te tory są w remoncie, no nikt nie wprowadza połączeń. No panie dyrektorze, nie będziemy do Berlina wozili zastępczą komunikacją autobusową, no to bez sensu.
Jak pan ocenia wybory w Gorzowie?
Tak z pewnym zaskoczeniem, bo dlaczego? Nie spodziewałem się, że po pierwsze, że pan prezydent Wójcicki otrzyma tak duże poparcie i powiem szczerze, że myślałem, że zróżnicowanie radnych, klubów radnych, które się potworzą,
będzie
większe i będzie trochę inaczej wyglądało. Ale gratuluję, no tak zdecydowali wyborcy.
A jak wygląda dzisiaj?
Nie wiem.
Prezydent ma... Nie wiem, czyli
nie wiem,
trwają
czyli,
rozmowy. Czyli
nie wiem,
jakie
są... A czy wie pan co? W jakiś sposób ja rozumiem pana prezydenta Wójcickiego. Tu przeczytałem jakąś jego wypowiedź, że właściwie zakłada, iż będzie tworzył jakby koalicje zadaniowe, czyli do poszczególnych inwestycji, zamierzeń, będzie się dogadywał z różnymi klubami. No jest to też taki sposób działania, który jest w jego wypadku możliwy. Jest prezydentem z mandatem silnym od mieszkańców. Myślę, że może sobie też na coś takiego pozwolić. Jest to racjonalne.
Jest prezydentem, który miał wiceprezydenta z Platformy Obywatelskiej. Będzie miał w nowej kadencji też?
Wie pan co? Te rozmowy, podobnie jak toczą się w wielu gminach, powiatach, województwach, jeszcze trwają, więc nie wywołujmy tutaj czegoś, co gdzieś tam się sobie toczy i dajmy czas właśnie politykom za to odpowiedzialnym, żeby się dogadali jak najlepiej dla nas wszystkich, dla mieszkańców.
A miasto powinno być bliżej zarządu województwa, bliżej sejmiku? Czy jest blisko dostatecznie?
Wie pan co, ja myślę o tym, może w tej kadencji nam się to
na przykład
uda.
Komitet monitorujący.
Wie pan, są dwie rzeczy. Pewne rzeczy formalne, które się odbywają. Jest instytucja zarządzająca, komitet monitorujący, to się wszystko odbywa. Ja myślę o tym i być może zwrócę się do pana prezydenta Wójcickiego, żeby wypracować jakąś taką fajną ścieżkę, żebyśmy pracowali razem, jeżeli te rzeczy, które nam się razem, a były takie, udawało zrobić, wychodziły bardzo fajnie. My, radni wojewódzcy, jesteśmy do tego gotowi. Ja osobiście jestem do tego przekonany. Myślę, że znajdziemy taki sposób, żeby właśnie razem określone rzeczy robić. Dla nas. Przecież robimy to dla siebie.
Bardzo dziękuję. Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef Sejmiku Lubuskiego, szef klubu Platformy Obywatelskiej, był państwa i moim gościem.
Dziękuję, pozdrawiam.